Paweł mnie poprosił o to, żebym przygotował prezentację na temat startupów, tak sobie pomyślałem, że ileż można słuchać o success story. Ileż można słuchać, że budowanie startupu jest takie fajne, takie proste. Wystarczy mieć ideę, wystarczy mieć trzech kolegów, zbudować produkt, usługę, cokolwiek innego. Bardzo łatwo pozyskać pieniądze, bardzo łatwo je wykorzystać i zrobić coś na miarę Facebooka. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że tak prosto nie jest, tak łatwo nie jest. I czym się różni biznes od akceleracji? Czy to się wiąże? Czy jak mówimy teraz, że w Polsce, czy w ogóle na świecie jest milion akceleratorów, które naprawdę działają, przyspieszają działanie projektów, firm? Chciałbym powiedzieć, że takich akceleratorów nie ma. Na pewno nie w Polsce, 3 na skalę światową. No i chciałem dzisiaj wam trochę o tym opowiedzieć. Krótko o mnie. Na co dzień jestem młodym przedsiębiorcą, który ma jakiś tam swój software house, który już 6 projektów startupowych próbuje czy wdraża na rynek. W międzyczasie jeszcze jestem w głębokiej współpracy z Microsoft. Prelegentem jestem w środowisku akademickim czy konsultantem, gdzie koordynuję pracę Polski Wschodniej wśród grup studenckich. Krótko o mnie i przejdźmy do tematyki. Budowanie startupów nie jest łatwe. Na tej drodze jest wiele przeszkód, na tej drodze jest wiele problemów, które albo przejdziemy, albo się odbijemy od ściany. No i jakie firmy mają takie problemy? Jakie instytucje mają te główne problemy? Podzieliłem to na 7 głównych problemów. I pierwszym i kluczowym jest, czy spełniamy potrzeby klientów. Ponieważ teraz startup w Polsce, w Europie, na świecie idzie taką metodologią why, how, what. To jest model Apple. Czyli najpierw się pytamy, dlaczego to zrobimy. No, chcemy zmienić świat, chcemy pomóc jakiemuś tam rodzajowi ludzkiemu albo też przyspieszyć jakieś elementy. Wszystko spoko. Potem się pytamy, jak to zrobimy. Bo najlepiej na świecie. Najlepiej się znamy na tym, zbudujemy najlepsze rozwiązanie, a dopiero na końcu się pytamy, co to takiego będzie. No i wszystko jest ok. Apple sobie z tym radzi, bo Apple buduje te potrzeby klientów. Ale mając młode firmy, czy generalnie do firm, to klienci do firm przychodzą i mówią, potrzebujemy zrobić taki produkt technologiczny, potrzebujemy zrobić badanie, to powinno być tak, tak i tak wyglądać, bo nam tak się wydaje. A teraz firmy robią produkt i nam się wydaje, że to o to chodzi, bo mi, mojemu wspólnikowi, mamy takie problemy i to na pewno pomoże. Ale czy zapytaliśmy się 100 osób, czy im to pomoże? Czy to jest tylko 2% naszego rynku? A potem się okazuje przy wdrażaniu, że może 2 funkcjonalności na 10 faktycznie są potrzebne. I to jest główny problem, na którym startupy się już w pierwszej fazie rozkładają, bo mają samą ideę i nie sprawdzą tego. A musimy pamiętać, że każda idea jest warta 1 zł plus VAT. Nieważne, czy my to aportem rzucimy do spółki o wartości 500 000, to cały czas będzie idea i to cały czas będzie warte 1 zł plus VAT, bo najważniejsza jest egzekucja tego startupu, z czym też mamy problemy. Bo nam się wydaje, że wiemy, jak zbudować produkt, jak go wdrożyć, jak go sprzedać, no i tak trochę na ślepo robimy to. Ale musimy się kilka kroków cofnąć do tyłu i zobaczyć, czy to jest potrzebne i w jaki sposób to wyegzekwować. Kolejnym problemem takich projektów jest pozyskanie kapitału. A pozyskanie kapitału to jest kolejne X możliwości. Czy equity funding, inwestorzy, platformy crowdfundingowe, czy może pożyczka. Teraz pożyczkę można wziąć 80 tysięcy od różnych fundacji z oprocentowaniem 0,7. 20 lat temu, czy 10 lat temu, jak moja mamusika brała pożyczkę na ślub siostry czy brata, było 20 tysięcy z oprocentowaniem 15%. Więc 80 tysięcy z oprocentowaniem 0,7% jest ciekawe. No ale dalej. Czy crowdfunding, platformy, gdzie możemy sprzedać udziały, gdzie możemy sprzedać jakieś elementy, pozyskać te pieniądze? Czy może bootstrapping? Bo mamy skarpetę w szafie i będziemy sobie składać, albo będziemy pracować od 7 do 15 w korporacji i od 15 do 23 będziemy pracować nad startupem. Tylko, że właśnie w naszych rozwiązaniach technologicznych, biotechnologicznych, taki problem jest, że jeśli wycenimy produkt złożony, zaawansowany technologicznie, dużo kodu trzeba naklepać, pójdziemy do średniego jakiegoś przedsiębiorstwa w Lublinie, Bilenium, Asseco czy cokolwiek innego i wycenił nam 400 tysięcy złotych, no to my to zrealizujemy za 200. Ale 200 tysięcy to dalej jest dużo. Bo 50 tysięcy to może sobie uzbieramy. Od cioci kloci, od rodziców, albo sobie uzbieramy i zainwestujemy. Ale już 200 tysięcy nie jest tak łatwo znaleźć. No i w tym przypadku się rodzi pytanie, skąd te pieniądze wziąć, w jaki sposób. Mamy Unię Europejską, wszystko pięknie. Mamy różne pieniądze unijne na województwo. Na województwo lubelskie 450 milionów do wydania. Bierzemy PARP, bierzemy KFK, kolejne 500 milionów do wydania. Więc niby prosto. Musimy pamiętać, że pieniądze to nie wszystko. Inteligentne pieniądze, tak zwane smart money, to jest to, co potrzebujemy. Bo oprócz 500 tysięcy za te 15% udziałów, to my potrzebujemy wiedzy, jak to wykorzystać, jak strategię rozplanować, żeby tych pieniędzy nie przepalić. No i tak dużo mówimy o tym smart money, smart business, ale w Polsce tego nie ma. Dużo funduszy o tym mówi, dużo inkubatorów, dużo akceleratorów, pseudoakceleratorów w Lublinie, ale tego nie ma. Chociaż coraz więcej aniołów biznesu, coraz prywatnych inwestorów, którzy zrobili 10 spółek, dwie wypaliły, mają 15 milionów do wydania, bo stwierdzili, że sobie zainwestują, oni zaczynają budować te smart money, smart business, ale do tego jeszcze daleko. No i takim przykładem na mojej drodze był jeden z funduszy. Jeden z funduszy, gdzie zaprezentowaliśmy pomysł, wszystko fajnie, były obietnice, przychodzi proces inwestycyjny. Czyli zaprosili nas do rozmowy, wyłożyli na ławę teaser inwestycyjny, tam term sheet, gdzie mieliśmy założyć pewne elementy. Ile procent udziałów, itd. Fundusz, który się nazywa, że jest Smart Money, Smart Business i próbuje nam zabrać prawie połowę przedsiębiorstwa, gdzie dwóch prawników znalazło 24 luki prawne, gdzie w ciągu 3-4 lat, nawet jakby nasz biznes wyszedł, to by się nasze przedsiębiorstwo rozwodniło, bo drag along, czyli takie prawo żądania zbycia, które faktycznie jest w każdym dokumencie, pogrążyłoby nas, byśmy stracili to przedsiębiorstwo, nawet gdyby nam to wyszło. Ale w przypadku, gdzie akcelerator łączy się z jakimś funduszem z Podkarpacia, nikt o nim nie słyszał, który jest koinwestorem, a w umowie jest napisane, że ten koinwestor ma prawo wykupić 100% udziałów po okresie tam akceleracji, to gdzie tu jest prawda? No niestety polskie fundusze, polscy inwestorzy jeszcze tak działają, więc niech nie mówią, że to jest smart money czy smart business. I z tym mamy problemy. Może są pieniądze, a nawet w tym budynku, jak zapytacie kilku projektów, które zostały w nich zainwestowane, zapytajcie się, ile procent udziałów mają w firmie. Się okazuje, że 20. 80% mają dwóch inwestorów. To teraz sobie zadajmy pytanie. Dostaliśmy 800 tysięcy, 20%. Wszystko pięknie. Budujemy produkt. Ale po zbudowaniu produktu jeszcze jest marketing. Jeszcze musimy się zeskalować na rynek europejski czy światowy. Jest super sytuacja. Lecimy do Stanów, wygraliśmy jakiś super konkurs z Business Link czy z kogokolwiek i w nas inwestorzy możemy polecieć. Dostajemy możliwość inwestycji. 15 milionów na wejście na rynek zagraniczny za 40% udziałów. A my ile mamy udziałów? 20. No to chcemy odsprzedać te udziały od koinwestora. Ale on ma dalej zapis w umowie, że skoro zaczynamy mieć trakcję, a im jakiś tam poziom wystarczy w Polsce, no to oni nie odsprzedają tych udziałów. A my tych 20 też nie możemy odsprzedać, bo jest kolejny zapis w umowie, że dopóki oni nie wyjdą całościowo z inwestycji, my nie możemy ani ułamka procent odsprzedać. Więc tutaj kolejne się rodzi pytanie, gdzie jest to smart, gdzie jest jakaś kultura robienia biznesu. Potem się znajduje kolejny problem. Zespół. Jesteśmy w większości programistami. Mamy grupkę 4 osób. 3 chłopaków w koszulach w kratę, komunikujących się tylko na Facebooku albo na WhatsAppie, w życiu tak niekoniecznie. No i jeden też koszli w kratę, ale umie prezentację w PowerPointie, w Beamerze czy w Techu zrobić i jakoś tam komunikatywnie coś powie czasem do mikrofonu. No i wtedy idziemy na rynek. Super, ten projekt będzie zaawansowany na pewno, bo jeden jest sieciowcem, drugi programistą, a trzeci jeszcze od innych technologii. Ale tylko jeden zespół na świecie z tymi samymi umiejętnościami i predyspozycjami jest najlepszy na świecie. Jest to zespół koszykarski Murzynów. Jeśli jest tam, wszyscy są Murzynami i naprawdę dobrze grają, ok, mamy ligę, mamy Mistrzostwo Świata. W budowaniu startupu to nie jest konieczne. Musimy mieć kogoś od biznesu, musimy kogoś, kto zna marketing. No i dwóch programistów, którzy faktycznie będą wiedzieli, jak zbudować ten produkt. I na tym się też często wysypujemy, bo mamy klapki na oczy, nie widzimy pewnych rzeczy, chodzimy na różne eventy, czytamy fajne książki, ale brakuje nam tego doświadczenia, brakuje nam takiego wyczucia. Ale załóżmy, mamy zespół, budujemy produkt, dostaliśmy 400 tysięcy. Na czym w tym momencie się wykłada projekt? Na tym, że musi pozyskać pracowników. No okej, pytanie skąd? Pracuj.pl? Czy wykupię subskrypcję na LinkedInie? A może potem się dowiem, że są biura karier na uniwersytecie i można studentów, ale studenci są dalej niedoświadczeni. Nieumiejętne wyszukiwanie takich pracowników często nam zniszczy pewne elementy, bo taki pracownik będzie się wydawało, że pracuje, może nie mieliśmy takich kompetencji, żeby nad nim siąść i sprawdzić, bo jesteśmy od biznesu, a nie znamy się na tym. Jesteśmy technologiczni, a na marketingu się nie znamy. No i idziemy w ślepy zaułek, bo dalej nie mamy pracownika odpowiedniego na danej pozycji. Ale załóżmy, mamy zespół, dobraliśmy kilku pracowników, mamy naprawdę zespół 8-osobowy, wszystkie umiejętności mamy, to zapominamy o jednej rzeczy, które też firmy prawdziwe mają z tym problem, cash flow. Zapominamy się, że musimy mieć cash flow krótkoterminowy i długo. No krótko, bo musimy zapłacić tym osobom. Długo, bo będziemy musieli w biuro zainwestować, bo musimy sprzętu dokupić, a w ogóle zapominamy o tym, że wdrożenie, jak nam się nawet wydaje, że są 4 kliknięcia. Naprawdę, panie w ZUS-ie są tępe. I wychodzi na to, że wdrażamy to rozwiązanie 2 miesiące, a nie tydzień, a koszta rośnie. Dalej musimy je wypozycjonować, musimy nauczyć te panie, oprócz tego, że poświęciliśmy czas, koszta rosną. Potem się okazuje, że jakaś instytucja publiczna albo firma, która nie do końca ma te wszystkie środki, płatność nam się wydłuża. Ku mojemu zdziwieniu, jakieś 2 lata temu zapytałem jednej z firm, która ma dochody rocznie kilkanaście milionów złotych, się pytam, a jak u was z płatnościami? Bo u nas jest kiepsko, nie wiem jak to robić. Mówi, stary, gdybyśmy nie wzięli kredytów obrotowych, to byśmy się kilka razy przekręcili. Zrobiliśmy fajny deal na 2 miliony, skupiliśmy 7 miesięcy pracy, trzeba tym ludziom zapłacić. Zaliczka była niemrawa, on i tak wydłużał tą spłatę o pół roku. No i w tym są problemy, czego na początku przy budowaniu projektu nie widzimy, bo nam się wydaje, zbudowaliśmy, sprzedamy, wszystko jest, dostajemy kasę. Nie jest tak kolorowo. No ale już pozyskaliśmy klientów, zrobiliśmy produkt. Jaki jest kolejny problem? No z akwizycją i trakcją. Co więcej, z tym problemem nawet największe firmy mają problem. Bo zapominają, że oprócz tego, że jak już pozyskamy klienta, mamy jakąś tam trakcję, to trzeba to utrzymać. Trzeba utrzymać relacje z klientami, trzeba wiedzieć, jak do nich podejść, trzeba się nimi zaopiekować. I wiele firm traci na tym, a co dopiero startupy. Bo jak już sprzedaliśmy i działa produkt na SaaS-ie, na czymkolwiek, to zostawiamy go samego. A może mu się zmieniają oczekiwania, może ma jakieś kolejne problemy, może trzeba jakąś funkcjonalność dołożyć, albo pokazać to w innym świetle, bo on dalej tego nie rozumie. A takim czołowym problemem jest to, że mamy oczekiwania nierealne. Bo żądamy, żeby coś się zmieniło, bo myślimy, że to naprawdę tak wyjdzie, że naprawdę ten pułap będzie ogromny, a mamy tylko plan A. Kiedyś, znaczy rok temu, jak miałem przyjemność być w Seattle na konkursie Imagine Cup, to światowy konkurs technologiczny, była też ekipa z Polski. No i jak to wyglądało? No chłopaki namocowali się w fajne rozwiązanie, poprzez Kinecta możemy zarządzać komputerem dla osób niepełnosprawnych. No i chłopaki pojechali z modelem takim, no, że wdrożą to w rozwiązaniach medycznych w Polsce, a potem na Europę wejdą. No nie przeanalizowali kilku rzeczy. No i było takie pytanie, a jeśli wam się ten wasz model nie sprawdzi, to co dalej? Ja nie dam rady, jakoś to pójdzie. No i tutaj stracili kilka punktów w jury, po czym sami się potem dowiedzieli, teraz to naprawili, kolejno mają jakiś projekt. Ale projekt, który wygrał z Australii, jak się zapytali, a jak to nie wyjdzie, to był plan B. A jak nie plan B, to plan C. Były jakieś kolejne plany, w razie czego, co by nie wyszło. No i w Polsce się też to dzieje. Szukaliśmy inwestycji do jednego z projektów, no i znaleźliśmy trzy jedynki. Trzy jedynki, pieniądze z PARP-u, 800 tysięcy, od 10 do 50% mogło wziąć. No i przyszliśmy, wyceniliśmy nasze przedsiębiorstwo. Powiedzieliśmy, że potrzebujemy 400 tysięcy, że zarobimy 2 miliony. Powiedzieli, spoko, spoko, wierzymy, ale zrobimy tak Excela, żeby to nam w PARP-ie przeszło. No i po trzech tygodniach iteracji budujemy Excel, nierealny, wszystko geometrycznie idzie. Wyceniamy jednostki sprzedaży, bo nam się tak wydaje. Potem nam mówią, że musimy zwiększyć to 4 razy. No to co? No to krótka formuła, wszystko 4 razy. Widzimy, że co miesiąc przychodzą ogromne dochody. Tylko po to, żeby na końcu w ostatnim sheetie pokazać, że jakoś wartość rezydualna jest 20 milionów, że to się na pewno zwróci, instytucja publiczna to na pewno weźmie. Co i my nie wierzyliśmy, że to będą takie dochody, no ale cóż, oczekiwania są, mamy je podśrubować, jakoś to pójdzie, tak? No, nierealne nas zabijają, bo nam się wydaje, że osiągniemy trakcję w 2 lata, będziemy mieli już zarobek, a w 4 roku dalej tego nie ma. Dalej musimy kolejnych pieniędzy potrzebować. No ale okej, jakoś to wyceniliśmy, no i tutaj się spotykamy z kolejnym problemem. A co z konkurencją? Co z wielkością rynku? Nie, tak. Rynek jest wart w Polsce 100 milionów złotych rocznie. Jak weźmiemy tylko 10%, to jest 10 milionów. I jak weźmiemy tylko 1% z tego, to mamy 100 tysięcy. I to naprawdę w pierwszym roku nam wyjdzie. Ale skąd te wyliczenia? Że 10%, że 1% sobie weźmiemy, tak? Musimy konkretnie wyliczyć. Lepiej wziąć ten rynek, gdzie jest węższy i znaleźć tam zastosowanie, niż brać się na wygórowane jakieś oczekiwania. My musimy faktycznie sprawdzić ten rynek, a startupy tego nie robią. My też tego kiedyś nie robiliśmy. Nie sprawdzaliśmy konkurencji. Nasza konkurencja polegała na tym, wyszukujemy sobie nasz projekt, wyszukujemy w Google. Znajdujemy 10 podstron, wszystkie słabe, nie ma konkurencji. No ale to trzeba dalej popróbować, poszukać na innych rynkach, sprawdzić to i jakoś to przełożyć w Excelu, żeby wykazać, że ten rynek jest jakoś tam faktycznie wart. Że jak wejdziemy, to osiągniemy jakiś tam pułap, a że już kilka firm próbuje to wdrażać, może mają jakieś problemy, ale my jesteśmy lepsi i zdobędziemy ten rynek. No i na końcu przychodzi problem marketingu, bo nam się wydaje, że jak zrobimy AdWordsy, że jak wrzucimy na Facebooka, to marketing zrealizujemy. Bo nam się wydaje, że zbudowanie brandu naszego projektu to jest po prostu fajna nazwa, jedno hasło. Zapominam, że tam jest kilka was, że musimy sobie zwizualizować to. Ja nie jestem od marketingu, ale faktycznie sam projekt, startup nie jest w stanie tego zrealizować, chyba że pracował w jakiejś agencji przez 12 lat. Ale zazwyczaj startup nie jest przygotowany na konkretny marketing, nie umie tego zrealizować, więc potrzeba partnera. A jak potrzeba partnera, to też potrzeba pieniędzy. I tak cały czas w kółku. I taki proces w każdym startupie wygląda tak, że mamy sobie metodologię, jak będziemy działać. Czytaliśmy naprawdę 4 książki o Lean Startup i wiemy już wszystko. Tylko zapominamy, że to są tylko ramy. Że metodologia nie jest uniwersalna. Że musimy sobie to zmienić, ten układ. Tak samo jest z metodologiami w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwo zatrudnia sobie specjalistów od Prince'a, od Agile'a, czegokolwiek innego i sztywno idzie w ramy, jak zarządzać tym projektem. No i się okazuje, że dalej jest dupa, bo faktycznie trzeba to przełożyć na swój biznes, trzeba to przełożyć na swoją strukturę. Tak samo z tymi metodologiami w startupach, że trzymamy się sztywno, bo Facebookowi wyszło, bo gość, który napisał mi startup, tak zrealizował i to zauważył. No, to jest nie do końca. Ale dzięki takim failom, gdzie widzimy to, że faktycznie źle to zrobiliśmy, że nikt nas nie pouczył, bo były tylko 2 szkolenia po 8 godzin z Lean Startup, jak zbudować model biznesowy, to mamy porażkę. Ale dzięki takim failom zdobywamy doświadczenie, które jest potrzebne w realizowaniu dalej projektu. A dzięki doświadczeniu czasem się uda podejmować te lepsze decyzje, dzięki tej nauce. A czasem te lepsze decyzje prowadzą do sukcesu. No właśnie. No i po to jest akceleracja. Bo to jest akcelerator, tak z nazwy, z angielskiego, że mamy przyspieszyć pewien etap. No i generalnie akcelerator, jak to się wydaje, to powinna być taka instytucja, która powinna zapewnić doświadczenie poprzez programy mentoringowe, poprzez programy, gdzie faktycznie dostajemy mentora. No i takie główne cechy takiego akceleratora, który powinien to spełniać, to taki akcelerator powinien mieć good mentors. To jest takie stwierdzenie, że to są, powinni być mentorzy, którzy znają specyficzny rynek, specyficzny sektor, gdzie wiedzą, którędy pójść, a którędy nie iść. Przedsiębiorców, potrzebujemy przedsiębiorców, którym się udało, że jak już mamy faktycznie polski startup, był w Dolinie Krzemowej, zdobył te 20 milionów dolarów i to się realizuje, to takich osób potrzebujemy, ale nie na krótki dystans, tylko żeby się nami zaopiekował. Ale potrzebujemy też zwykłych mentorów. Złych nie znaczy, że złych. To są osoby, przedsiębiorcy, którzy jakoś działają na rynku. To są osoby znane publicznie. Bo wtedy nadajemy wizerunek. No i taki przykład na przykład, kiedy taki osoba publiczna pomaga. Był pewien projekt, startował w Dragon's Den, ten taki serial. No i projekt był taki, że zbudował domową winnicę, wino było naprawdę dobre, więc przyjechał, dał skosztować tym inwestorom, tym dragon, z tym smokom, żeby sprawdzili ten wino. Faktycznie było dobre. On się pyta, a czego potrzebujesz? No wiadomo, potrzebuję działki, żeby założyć winnicę, potrzebuję pieniędzy, żeby się rozkręcić i myślę, że jakoś dam radę. Pierwsze pytanie było od prezesa Bakalandu, chyba każdy wie, co to jest Bakaland. Czy możesz się przenieść pod Kraków? Bo ja mam tam działkę. Mam żonę, dziecko. Ile ma lat? No 7. To jesteś w stanie, czy nie? Dziecko możesz jeszcze przenieść, czy nie poszło do szkoły. Wyszedł na chwilę, po 3 minutach wraca, ok, przenoszę się. I w czym to było dobre? Bo oprócz tego, że dostał działkę i pieniądze, to nie musiał szukać partnera, żeby chodzić od drzwi do drzwi i sprzedawać to wino, tylko miał prezesa, gdzie jak raz w tygodniu kilka tirów przyjedzie, żeby rozwieźć towary, to jak załaduje po 20 tysięcy butelek, to nie będzie żaden koszt, tak? Dostał jakieś tam nowe partnerstwo, jakiś kolejny rynek, kolejny dział, gdzie może to sprzedawać. No i o to w tym chodzi. No i tacy mentorzy powinni się dzielić doświadczeniem, a nie poradami. Nie wystarczy na wieczorne spotkanie ściągnąć założyciela super startupu, już mają trakcję, kilkanaście milionów miesięcznie osiągają, który powie, że było ciężko, zrobiłem to tak, a potem mamy 5 minut z nim w kuluarach, żeby sobie pogadać i on nam powie, że słaby pitch. Albo zmień model biznesowy na taki. To nam nie wystarczy. Trzeba nam mentora, który z nami siądzie, x godzin z nami posiedzi, posłucha naszym projekcie i powie, stary, nie rób tego, bo ja zwaliłem to. Pójdź tą drogą. Takich mentorów nam brakuje, takich mentorów nam w akceleratorach potrzeba. I akcelerator ma zadanie przetestować ludzi, idee, produkty, a teraz tego nie robimy. Damy pieniądze, realizuj. Dam ci dwa szkolenia, chłopaki ze Startup Akademii przyjadą, cały weekend spędzisz, nie zapłacisz nic, na pewno będziesz wiedział, jak biznes realizować. No nie będziemy dalej wiedzieli, jak ten biznes realizować, ale dzięki odpowiedniej akceleracji możemy przetestować, czy to ma sens, czy mamy na tyle charyzmy, siły, żeby to pociągnąć. No i takie testowanie, takie nietestowanie w zasadzie, takie nieprzeprowadzanie badań, zazwyczaj prowadzi do katastrofy. W 80%. W 20% będzie tak jak w turnieju czterech skoczni, lucky losers. Szczęśliwie się uda, jakoś przyjdziemy i czasem tak wychodzi. Ale 80 do 20 jest, że nie wychodzi. A startupy po programie akceleracji w teorii przygotowane do biznesu, to znaczy, że startupy powinny być przygotowane do porażki, bo ich wiele będzie. Bo nam się wydaje, że będzie dobrze, ale wiele błędów popełnimy. Takie startupy powinny być przygotowane na wojnę. Na wojnę i z sobą, i z konkurencją, i z całym działaniem rynku, i ze swoim produktem. I być przygotowani na zmiany. Bo stała jest tylko zmiana, a pivotów, zmian w produkcie będzie wiele. No i muszą być gotowe na wszystko, jak te kobitki z filmu. Być gotowym na wszystko i niezależnie od sytuacji pójść jakąś drogą. Ale niestety, startupy po programie akceleracji, nawet przez Plug and Play, przez najlepszy akcelerator na świecie, nie są gotowe do biznesu. One są gotowe do próbowania, to try business, to jest spróbować. A akcelerator ma zadanie wykreować takie cechy startupu, żeby przetrwały te wszystkie porażki i potem osiągnęły sukces. No i pierwszą taką zasadą jest to, że my, jako szef, jako CEO, musimy być szefem samego siebie, stojący z batem. Ponieważ sen jest tylko dla słabych. A w budowaniu startupu, projektu, to jest 16 godzin dziennie przez przynajmniej 4 lata. Bo akcelerator ma dać nam trochę kultury. Kultury, które zjada te wszystkie strategie, te modele. Bo strategie stworzymy w akceleratorze, ale kulturę biznesu stworzymy dopiero robiąc biznes. Jak się uczymy prawa jazdy, mamy jakieś tam ramy, umiemy jeździć, ale kultura prowadzenia jest zupełnie inna, każdy o tym z nas wie. No i to tak samo jest w biznesie. I jedną z ostatnich cech, które akcelerator powinien wykreować, to finance for monkeys. Dobrzy pracownicy są drodzy, bardzo drodzy, nie stać nas. Ale słabi pracownicy są dla nas niebezpieczni. I to też musimy wyważyć, to też musimy mieć może i tych, albo w coś zainwestować. No i najważniejsze, musimy mieć przewagę konkurencyjną. Nawet najgorszy badziew, najgorszy produkt może być takim produktem, który każdy chce. Apple teraz robi te kolejne iPhone'y, ale już one nie są tak dopracowane jak kiedyś, a jednak wszyscy je dalej chcą. A tam nie ma specjalnego sprzętu. To są te same podzespoły, które mają inne telefony. System jest jak każdy inny, wykreowana marka, więc każdy najgorszy produkt może być takim, który każdy ktoś chce, bo musimy mieć jakąś przewagę. Musimy mieć taki unfair advantage, który to nam zapewni. Podsumowując, akcelerator to wiedza i ramy, jak budować biznes. A potem zdobywamy doświadczenia przez niepowodzenia, że próbujemy to jakoś przeżyć. I potrzeba tych dwóch rzeczy, aby osiągnąć sukces i akcelerator to powinien dawać, to powinien budować. I teraz rodzi się pytanie, proste pytanie dla każdego przedsiębiorcy, dla każdego startupu. Czy jesteśmy gotowi upaść i przetrwać? Jeśli sobie zadajemy to pytanie, to najlepsi CEO, tym, którym wychodzi, odpowiedział: I survive, ja dam radę. No i niestety takich akceleratorów nie ma. 3 na świecie. Plug and Play, niedaleko za granicą kolejny Axel Springer. Ale w Polsce jeszcze tego brakuje. No i z kilkoma instytucjami wychodzimy naprzeciw temu. Chcemy dać to, czego brakuje. Z kilkoma aniołami biznesu, z kilkoma sieciami, instytucjami i publicznymi, i prywatnymi chcemy zbudować taki akcelerator. Jeden z trzech. Dwa za granicą, jeden w Polsce, w Lublinie, żeby to realizował. Że jak widzimy, jak spółka działa przy egzicie, że jakoś rośniemy, chwilę utrzymujemy, a potem spadamy, to żeby przedłużyć ten okres na skraju, żeby dalej rósł. Kolejny pivot, żeby dalej rosło, żeby nie było tak, że po 2 latach statystyki mówią, że 10 projektów, 10 młodych firm zostaje z tych wszystkich, które próbują, a po kolejnych 2 latach jest 2%, którym wychodzi, którzy jakoś działają, którzy mają jakąś trakcję. Więc to chcemy przedłużyć. W perspektywie 20 lat widzę brak silnika a la Blinwoli. W perspektywie 10 lat widzę to, że faktycznie wszystkie projekty wejdą na skalę światową, a za 5 lat chcę pokazać, że 10 projektów, którym będziemy chcieli pomóc przez prawdziwych mentorów, przez prawdziwych inwestorów, którzy będą dzień w dzień z nimi przesiadywali, że zakończył się powodzeniem, exitem czy dalszym rozwojem produktu. Więc takim akcentem że jednak nie wszystko jest złe, a może to zrealizujemy, nam się powinno udać, bo chcemy, a nie iść 3-1 myśleniem, że jakoś to będzie w perspektywie krótkiej. Chcemy to zrealizować tutaj, żeby nam się żyło lepiej. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do współpracy przy tym. Mamy nadzieję, że między marcem a czerwcem ruszymy rekrutację tych projektów. Weźmiemy 10 najlepszych tutaj z okolicy, by ich wesprzeć. Nie tylko pieniędzmi, ale głównie tą inteligencją, kontaktami i relacjami. No i życzę Wam powodzenia w kreowaniu swojego produktu, w kreowaniu swojego startupu. A jak jeszcze się zastanawiamy, czy robić, najpierw weźmy pieniążki w jakiś sposób, a to potem zacznijmy realizować, bo jak mamy rodzinę, to nie możemy tak ryzykować. A nawet to budowanie startupów jest przyjemne, dają większą satysfakcję niż praca w korporacjach. Więc polecam i do zobaczenia. Jak nie ma pytań, to wszystko. Tak, słucham?
Jak uniknąć ogolenia z pomysłu? Takim skrótem, jeśli wiesz, co mam na myśli.
Tak. Znaczy, to jest jeszcze niestety polska mentalność, że boimy się, że ktoś nam ukradnie pomysł.
Nie, to przepraszam, to nie jest polska mentalność. Jak popatrzysz na historię Krzemowej Doliny, to
ale jest... oni przetrwali ten poziom. Okay. I nie warto się bać, że ktoś nam ukradnie pomysł. Też miałem taką sytuację. Miałem kiedyś projekt, który realizowałem, budowanie takich inteligentnego systemu w restauracjach. Zamawiamy sobie w restauracji pokarm, czy cokolwiek innego, stolik zdalnie. Potem przychodzimy z bliżeniem telefonu, płacimy, rezerwujemy, nie ma kolejek, wszystko spoko. Przyszła pewna firma, która na jednym z konkursów zapiczywała ten sam pomysł. Mimo że miesiąc wcześniej u nich byłem, żeby poszukać partnerstwa, ale udało mi się jakoś tam umowę na wyłączność. I oni tego nie zrealizowali, ja też tego nie zrealizowałem, bo przybywałem pomocy. I kradzież pomysłu nic nie zdała. A jeśli nam się wydaje, że ktoś ukradnie ten pomysł, znaczy, że byśmy słabi, bo on to zrobił szybciej, lepiej to zrobił. Więc, a poza tym to my wiemy, co jest tym unfair advantage w naszym projekcie i tego nie sprzedajemy publicznie. Więc moim zdaniem zbudujmy kulturę taką, że współpracujemy, a nie konkurujemy. Ostatnio na spotkaniach chodzę do inwestorów, zazwyczaj się pytam, czy cooperate or compete. Więc nie bójmy się tego, a budujmy kulturę i pomagajmy sobie. Tak to, jak to już teraz Dolina Krzemowa przetrwała i tam wychodząc z problemem, dostajemy rozwiązanie od innych startupów, które przeszły takie problemy, albo po prostu się łączymy. Bo czasem lepiej mieć mniejszy kawałek tortu, ale działać, niż mieć duży kawałek tortu, ale może nie wyjść, albo weźmiemy samą barę. Tak, ja bym się nie bał. Jak się naprawdę boimy, to podpisujemy NDA tam, gdzie rozmawiamy, ale to już nie jest smart. To już wtedy pokazujemy, że coś jest nie tak. Poza tym zapamiętajmy, idea jest warta 1 zł plus VAT. Najważniejsza jest egzekucja. Jak ktoś nas ograbi ze złoty 23, to co to jest za kradzież? Jakieś jeszcze pytania? No to dziękuję bardzo.